Zapraszamy do poznania dramatycznych wojennych losów Wandy Kociuby. Zapraszamy do przemierzenia z Wandą Kociubą tułaczego szlaku. Od zesłania w Związku Sowieckim do niepodległej Polski. Od wyjścia z nieludzkiej ziemi do bezpiecznej przystani w irańskim Isfahanie. Od spokojnych dni na Bliskim Wschodzie do trudnego życia na emigracji w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W pamiętniku Wandy Kociuby, jak w zwierciadle, odbijają się różnorodne przeżycia. Szczęście i ludzkie dramaty osób, które wywieziono w głąb Związku Sowieckiego. Pamiętnik Wandy trafił do archiwum IPN w ramach projektu Archiwum Pełne Pamięci. Wanda Barbara Kociuba. Zamiast Twojego uśmiechu, Polsko, mamy łzy i uśmiech niedoli. Pamiętnik Basi z Syberii, Iranu i Libanu. Czyta Ewelina Oleś. Operacja. Dnia 6 lipca pod opieką pana profesora Strutyńskiego wyjechałam do Teheranu na operację nosa, kości. Gdy wyjeżdżałam, widziałam wyraźnie duże łzy w oczach mamusi. I to mnie bolało. Po kilkunastu minutach Isfahan znikł mi z oczu. Na dworze szarzało. Zwolna pola i ogrody zaczęły ustępować szarej, bezludnej pustyni. Siedziałam jak nieprzytomna. Pochłonęło mnie coś innego. Piękno natury. Po tylu dniach coś nowego. Askar. Kir nocy troskliwie otulał pustynię drzemiącą. W oceanie nieba gwiazdy z rozkoszą się pluskały. Tylko duch ciemności jęczał lub szeptał coś gorąco. Zwoływał duchy. One szły ku niemu jak widma i drżały. Wspaniała noc blednąć poczęła. Szepty duchów ucichały. Król ich stał jednak jeszcze dumny, milczący i nieunikniony. Księżyc tonął, a gwiazdy za nim zwolna, bez szeptu, pognały. Noc już ledwo drgała, a król, krzycząc, uciekł jak porażony. Dzień wstawał piękny, noc z jękiem i szlochem konała. Słońce budziło się senne. Niebo coraz mocniej krwawiło. Pustynia, wdziawszy szare szaty, niechętnie poranek witała. Upał wzrastał. Serce króla umilkło i więcej już nie biło. Tak było cicho przeraźliwie, a ziemia zdawało się, że zapłonęła. Pusto nie było, bo w oddali widać było, że jakiś cień drżał. Nagle dała się słyszeć melodia, a później czyjaś postać mignęła. Zbliżył się chłopak z wielbłądem, lat może 20 miał. Zmęczony, lecz z uśmiechem usiadł obok swego przyjaciela podróży. Na spalonej słońcem pięknej twarzy zmęczenie się malowało. Szeptał cicho: Allah, Allah, powiedz, czy szczęście jakieś mi się wróży. Odgarniał z czoła wijący się włos i słuchał echa, co cicho drgało. Pieszczotliwie wielbłąda swego pogłaskał i do snu się ułożył. Lekką chustką twarz przysłonił i usnął z westchnieniem. Dokąd szedł ten piękny chłopak? Czy los mu się srożył? Czy szedł szukać szczęścia pod Ali, Boga swego imieniem? Sen tulił go czule, a słońce unikało twarzy młodziana. Drgnął. Ręką potarł czoło i począł wolno wymawiać modlitwy słowa. Potem, posiliwszy się plackiem i melonem, znowu chwalił swego pana. Słońce zachodziło. Dla podróżnych wędrówka zaczęła się nowa. Nucił coś. Uśmiechał się. A gdy w tył spojrzał, pięści zaciskał. Zimny pot twarz mu oblał. Walczył z jakimś wspomnieniem. Po chwili już kielich jego goryczy jak ogień bengalski tryskał. Usiadł. Z piersi na znak ulgi wyrwało mu się głośne westchnienie. Ktoś jęczał. Usłyszawszy to, zerwał się i pobiegł tam jak szalony. Zbliżył się i co ujrzał? Dziewczynę załzawioną, bladą i wychudłą. Podniósł ją. Głowę na swym kolanie położył. Odetchnął. Był zmęczony. Usta zwilżył jej wodą i szepnął: będę ją ratował. Trudno. Po chwili oczy otwarła i przerażona na chłopca spojrzała. Nie bój się, odrzekł. Tylko powiedz, skąd się tu wzięłaś? W kuzę miał wodę, skropił jej twarz. Już nie drżała. Przymknęła oczy, usta rozchyliła. Zaraz powiem. I drgnęła. Tam, niedaleko. I ręką wskazała. Jest nieduża, uboga wioseczka. Tam była moja matka, brat i ojciec, który nas nie kochał. Tam było moje dzieciństwo, cierpienie i moja chateczka. Zmęczona umilkła. Chłopiec zesztywniał, a wiatr szlochał. Pewnej nocy ojciec mamę zbił. Cicho mówiła dalej. Ona ciężko pracowała, ojciec już nie przyszedł więcej. Nie za długo brat zachorował, mówiła coraz pomalej. Mama od żaru słońca umarła. Umarła i opadły jej ręce. Askar odwrócił głowę, twarz wtulił w ręce, by ukryć wzruszenie. Był Persem o sercu pełnym współczucia, cichym i pokornym. Spojrzał. Na niebie dogasały już ostatnie słońca promienie. Ujął za rękę Esmat i poszedł krokiem powolnym. Braciszek mój był głodny. Poszłam szukać dlań chleba, szeptała. Szłam długo, długo. Noc była czarna. Było mi zimno i źle. O, już dziś go zobaczę. Askar pójdzie też. On chory. Tu załkała. Ty taki dobry, dobry. Ty mnie nie pozostawisz. Nie, nie. Uśmiechnął się. Spojrzał czule w jej czarne oczęta. Tak. Ty, Esmat, teraz nie umrzesz. Ja pójdę z tobą, stanowczo rzekł. Skąd idziesz? Gdzie ojciec i matka? Pytała. Czy Askar już nie pamięta? Chłopiec udał, że nie słyszy, ale czuł, jak mocno go jej wzrok piekł. Usiadła na wielbłądzie. Chłopiec szedł milczący obok towarzyszy. Dziewczynka znużona przymykała oczy i chętnie drzemała. Zbliżali się do gór. Esmat, szepnął. Niech śpi. Nie słyszy. Gdzie był jej dom? Nie widział. Budzić nie śmiał. Tak słodko spała. Znaleźli się wśród gór. Esmat oczy szeroko rozwarła. O nie, myśmy zbłądzili. Koło nas takich nie było skał. Wody szalały, góry jęczały, w niej dusza zamarła. Czasami wiatr zaszlochał, tłukł się o głazy albo się głośno śmiał. Nagle to olbrzymy zadrżały. Na krętej ścieżce ludzie się ukazali. Ujrzawszy podróżnych, z krzykiem cała banda ku nim skoczyła. Rozbójnicze plemiona, szurowie, pomyślał. Oni już stali. Rzucili się, wielbłąda pognali. Esmat drżała ledwo żywa. Niech sobie idą, rzekł ich wódz. Nic nie dał nam. Dajcie mego wielbłąda. Cicho, z lękiem chłopiec prosił. Milcz ty, psie! Sam żyw uchodzisz, bo głazem w łeb dam. Odeszli. Chciał ratować dziecko, ale zabrali kuzę, w którym wodę nosił. Pobiegł ku wodzie. chustkę swą zwilżył i głowę jej okrył. Usta miała zaciśnięte mocno, ręce i nogi zesztywniałe. Esmat! Krzyknął. Drgnęła. Odwrócił się, po nich tylko wiatr wył. Już nie ma wielbłąda. Czym pojedzie to dziewczę małe? Stał bezradny, zmęczony, głodny, blady, lecz dziwnie spokojny. Szukał swego woreczka, ale i tego niestety nie było. Skały milczały, zaległa martwota. Dzień był upalny i znojny. W nim jednak wciąż jakieś bolesne wspomnienie cicho wyło. Podniósł Esmat. Mówił coś do niej, ale ona wciąż milczała. Drżał. Po twarzy, po tylu cierpieniach spadły wolno łzy. Duszę boleść rwała w strzępy, a w sercu każda struna jęczała. Rękoma chwycił się za głowę i wołał: Esmat, i opuścić chcesz mnie ty? Dzień konał. Akordy jakiejś melodii w przestworzach rozkosznie dźwięczały. Wiatr poruszał klawisze violinu, a szum wody tworzył akompaniament. Góry zdawało się, że wiodły spór, bo się trzęsły i drżały. Wśród tych posągów świeciły jeszcze oczy Esmat, jak dwa diamenty. Askar niósł przez czas długi. Góry wciąż za nim szły. Po kilku godzinach otwarła wreszcie swe oczy i głośno jęknęła. Usiedli. Askar, szepnęła. Ale nic nie rzekła, bo ujrzała jego łzy. Askar, tyś chory. Ręce mu mocno drżały, gdy je podjęła. Allah, Allah, wołał głośno ze skargą, rozpaczliwie. Na głowie włosy rwał. Allah, och, jaka się mara ku mnie zbliża. O szatani, skały lecą, ziemia się zapada. Cóż, jam być mordercą miał? Przypomniał coś sobie. Udźwignąć już nie mógł tego krzyża. Ach, kiedyś w nocy bandyci zabrali pieniądze i ojca ubili. Matka ma na drugi dzień wśród jęków skonała. Miałem dom, przyjaciół. Wiem, żeśmy bogaci byli. Ja poszedłem w nocy w dal. Pocierpienie i tęsknotę, co mi ostała. Uspokoił się. Esmat siedziała cicha, blada, lecz przytomna. Ujął jej rękę i poszli tam, gdzie nikłe światełko migało. Była głodna, ale się nie skarżyła ta jego przyjaciółka niezłomna. Świtało, gdy do rodzinnej wioski Esmat dwóch wędrowców się zbliżało. Znalazła swój dom. Pusty i głuchy. Brat już nie żył. Nie płakała. Serce w niej wystygło i łez już zabrakło jej. Askar spoglądał na swą panią. W swe szczęście już wierzył. Spostrzegł, że była piękna. Uczuł, że będzie mu dobrze i lżej. Kir nocy troskliwie otulał pustynię drzemiącą. W oceanie nieba gwiazdy z rozkoszą się pluskały. W małej lepiance kwitło szczęście i biły dwa serca gorąco. Duchy ciemności z radością na swych harfach przybyszom grały. Po tylu cierpieniach szczęście rozkwitło. Tak, chyba tych dwoje wierzyło w swą gwiazdę szczęścia. Może da Bóg i nam zabłyśnie promień innej przyszłości. Nie ma szczęścia bez cierpień, a więc my cierpimy już tak długo. Już 6 lat. 8 maja nasz transport autobusowy zatrzymał się na szerokiej ulicy Teheranu. Za chwilę zatrzymałam się w bramie obozu trzeciego. Jeden polski obóz w Teheranie. Po niedługim przystanku szofer nasz zatrzymał się przed szpitalem. Zeszłam zmęczona z autobusu i poszłam z panem profesorem do sali przyjęć. Na korytarzu zatrzymał się przed nami człowiek niski, krępej budowy, o dobrych i łagodnych rysach twarzy. Jak się mamy? Pytał, witając się z panem profesorem, a później ze mną. No, a cóż to, młode panienki mają zamiar chorować? Zwrócił się do mnie. Stanęliśmy u drzwi. Pan ten był lekarzem, Jerzy Glas. Tak, skrzywienie kości nosowej. Ach, to nic, to wyciąć tylko chrząstkę, mówił z uśmiechem, składając moje skierowanie. Długo mnie jeszcze dopytywał, czy mocno mi to przeszkadza w oddychaniu i tak dalej. W końcu rzekł, na razie pozostawać w szpitalu nie potrzeba, ale my zostawimy naszą harcereczkę. Byłam w harcerskim mundurku. O nie, panie doktorze, ja pojadę wobec tego do trzeciego obozu. To szkoda, wszyscy roześmiani opuściliśmy salę. Po kilku minutach uwijałam się już ze swą walizką wśród namiotów obozu. Na spotkanie moje wyszła Teresa. Przed namiotem 14 spotkałam panią Kotlarzową. Tam też zostałam. Po umyciu się i obiedzie z rozkoszą ułożyłam się do snu. Przed wieczorem siły mi wróciły. Toteż Terenia zapoznała mnie z obozem. Na drugi dzień rano jadę do szpitala, 8 kilometrów. Tam spotykam się z panem profesorem. Udajemy się znowu do innej sali na badanie. Witamy już innego lekarza, który stwierdził, że operacja jest konieczna. Na te słowa zadrżałam. Tak, ale tu należy się udać do profesora uniwersytetu, Persa, ponieważ do tego potrzebny jest specjalista i odpowiednie przyrządy, a nam tego brak. O pieniądze trzeba się zwrócić do pana delegata. Tu ujął mnie za rękę. I tak cudny uśmiech i oczko, a pieniądze będą. Zapewne panienka oczka już umie robić. Niestety, panie doktorze, i w tym nieszczęście, powiedziałam z uśmiechem. To doskonale, proszę, ja mogę nauczyć. Uprzejmie dziękuję panu doktorowi, odpowiedziałam śmiejąc się. Drażniło już mnie to mocno, byłam zła. Chciałam coś powiedzieć, ale zmilczałam. Z uszanowaniem i powagą pożegnałam się i wyszłam. Za chwilę zjawił się pan profesor. Stałam zdenerwowana przyszłą operacją. Autobus już czekał. Wsiedliśmy. Na pytania pana profesora odpowiadałam prędko i krótko. Drżałam. Głupie mam szczęście, myślałam. Fala złości zalewała mnie całą. Tak, ja wiem, że ich to nie boli powiedzieć, operacja jest ciężka. Ale mnie to boli. Do namiotu weszłam wesoła, ukrywając lęk przed operacją. Dzień minął, jeden, a potem drugi. A na trzeci zawiadomiono mnie, że przyjechał pan profesor. W tej chwili odjechałam. Na drodze powiedział mi pan profesor, że operacja ma kosztować 280 tumanów. Ciemno mi się w oczach zrobiło na dźwięk słowa operacja. Nie spostrzegłam, gdy zatrzymaliśmy się przed szpitalem perskim. Weszliśmy na długie korytarze. Jakaś dziwna otucha i spokój oblewały mnie falami. W niedużej sali przyjęć zastaliśmy tego sławnego doktora medycyny Maxa Meyera, profesor laryngolog. Człowiek o dobrych i szlachetnych rysach twarzy zrobił na mnie miłe wrażenie. Po zbadaniu stwierdził, że można mi robić te operacje dopiero za kilka lat, dopóki nie przestanę rosnąć. Fala nieprzewidzianej radości oblała mnie całą. Uśmiechnął się, coś powiedział niezrozumiale i po mocnym uściśnięciu mi ręki począł coś dyktować po niemiecku swej sekretarce. Po chwili wręczył tę kartkę panu profesorowi. Uprzedził mnie, bym się nie bała tej operacji, bo to jest nic. Nie wiem, czy były to słowa tylko pocieszające, czy prawda. W drodze powrotnej uczułam się już szczęśliwszą. Teraz dopiero zwróciłam uwagę na to miasto, które po tylu cierpieniach mnie przytuliło. Już minęły 3 lata, jak gościłam w nim. Takie mi znane i takie miłe. Tu było tyle niegdyś obozów polskich. Miasto Teheran, pierwsza tama cierpień i łez po Sybirze. Na widok dawnego obozu serce mi mocno zatłukło. O tak. Tu, w dużym budynku, mieszkałem przed 3 lata. Pług wspomnień rozorał w duszy mej wszystkie skiby i cierpień i radości. Tu byłam jeszcze junaczką, ale i dzieckiem także. Długo, długo patrzyłam na te potężne mury pustego budynku. Serce we mnie szalało. Już dłużej nie mogłam się powstrzymać od łez, które polały mi się wolno po twarzy. Pamiętasz co? Szepnęła nade mną pani kotlarzowa. Tak. Odpowiedziałam i uchwyciłam mocno jej rękę. Dni w obozie zleciały mi bardzo szybko. Po 8 dniach wyruszył transport do Isfahanu. 2 dni wakacji w domu i dalej. 19 lipca doktor Milikiam zabrał mnie do szpitala. Dano mnie na salę ogólną. Nowe uczucie i wrażenie opętało mnie jak zły duch. Pocieszano mnie. W końcu już nawet zapomniałam o tym. Noc minęła. Na 2 dzień rano, w czasie obchodu, powiedział lekarz, że operację będę miała jutro. Tak się też stało. 21 lipca o godzinie 9 rano siostra Halina Kukiełko prowadziła mnie na salę operacyjną. Szłam milcząca, blada, ale spokojna. Tak. Zaraz. Nie wiem. Może się nie uda. A jeszcze parę kroków do tej sali. U samych drzwi drgnęłam. Chciałam się cofnąć. Serce mi mocno zatłukło. Po twarzy skapywały mi wolno łzy. Odwróciłam głowę do siostry. Ona łez moich nie widziała. Weszłam. W sali było ciemno. Usiadłam. Siostra uparcie milczała. Za chwilę drzwi się otwarły. Wszedł lekarz, 3 ormiańskie siostry i 2 asystentów. Zapalono lampę. Lekarz, umywszy ręce, wolno wkładał gumowy fartuch. Serce mi biło coraz wolniej. Milczenie panowało przerażające. Sztywna stałam, kiedy siostra wkładała mi taki sam fartuch, jaki miał lekarz. Jeszcze sekunda. Pół. I już. Siostry trzymały mnie za ręce, nogi i głowę. Oczy miałam jeszcze otwarte. Spojrzałam w twarz lekarza. Wydał mi się straszny, nieubłagany. Jego ostre rysy mówiły o tym. Uśmiechnął się, ale uśmiechu tego nie zrozumiałam. Widziałam jeszcze, jak dawał mi zastrzyki w środek nosa. Zastrzyki znieczulające. Powieki opadły mi na oczy. Takie ciężkie. Nie wiem, jakie to były zastrzyki, ale wiem, że czułam każde dotknięcie tej kości. Pierwsze szarpnięcie. O, taki ból! Krew się lała straszliwie ustami i nosem. Oddychać nie mogłam. Takie straszne. O, o, zaraz krzyknę. Nie będę. Słyszę jakiś szept. Mówi coś lekarz. Ktoś mnie całuje w czoło. Ach, to siostra Halinka. Ona mnie trzyma za głowę. Ta dobra i miła siostrzyczka. Ból. Ból. Jaki straszny. Boże, mój Boże. O! Jęknęłam głośno. Ktoś mi usta wyciera zimną chustką. Tak mi dobrze. Dobrze. Już nic nie boli. Wlewają mi do ust coś takiego, jakiś napój. I znów ból. Znowu ktoś mnie całuje. Siostro, siostro, czy jeszcze dużo? Jęczałam. Nie, Wandeczko, nie, jeszcze trochę. Widzisz, to kość, trzeba wyciąć. Cicho, mój koteczku, szeptała siostra nade mną. Jezu, Jezu, jak boli, krzyknęłam. Panie doktorze! Cicho, Wanduś. Cicho, cicho, Wanduś, szepcze ktoś. Jeszcze chwileczkę. Po twarzy ściekały mi potoki łez czy krwi. Nie wiem. I jeszcze szarpnięcie, ale takie straszne, bolesne. Jezu, Jezu, puśćcie mnie. Siostro, wyprowadzić mnie, proszę, siostro. Błagam głośno z krzykiem. O tak, tak, Wanduś, już, 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 koniec. Jeszcze tylko pan doktor założy ci bandaż. Jezu mój, Jezu. Po chwili otwarłam oczy. Byłam już w innej sali. Jedna siostra mnie wachlowała, a druga stała ze szklaneczką, a w niej krople walerianowe. Krew ustami szła mi wciąż. Zaraz zaniesiemy cię, Wanduś, do sali, na łóżko, tylko odpocznij. Ach, ty niedobra, tyle razy mdleć. Milczałam, bo ujrzałam nad sobą straszną twarz lekarza. Był spocony i obryzgany krwią. Zamknęłam oczy. Wod umienia Gieroi Dziewka, powiedział po rosyjsku, badając puls. Gdy mnie niesiono na salę, jak przez mgłę widziałam panie i dziewczynki. Widziałam też w ich oczach duże łzy współczucia. I wreszcie to łóżko, to na którym spocznę. Pozycję miałam na wpół siedzącą. Z rozkoszą przymknęłam oczy. Obok mnie siedziała siostra. Jakieś bolesne uczucie rosło tak szybko, szybko. Zapomnieć. Ale to tak trudno. Do gardła gwałtownie pchała się krew, a do oczu łzy. Lecz zacisnęłam zęby i nie płakałam. Zamiast snu opadał mi ciężko na ramiona płaszcz żalu, cierpienia i bólu. Ból mi się zmniejszał. Myślą sięgałam daleko, do świata wspomnień. Wolno i dumnie rozgrzebywałam ruiny swej przeszłości. Odnajdywałam echa radości, łowiłam chciwie wszystkie dźwięki szczęśliwej pieśni. Lecz te obrazy, jakieś takie blade, niewyraźne, a pieśń cicha, cicha, ledwo dosłyszalna. Wśród ruin tych odnajduję też pogrzebane szczęście lat dziecinnych. Noc szła wolno, byłam sama. Blade, chłodne światło księżyca padało na moją pościel. Wskrzeszone wspomnienia przyniosły mi spokój, zadowolenie i upojenie. Szpital spał spokojnie, ale w każdej chwili mógł ten uroczysty spokój przerwać jakiś nieszczęśliwy wypadek. Przez otwarte okna napływały potoki czystego i świeżego powietrza. Noc umajona latem szła coraz głębsza. Do rana czuwała nade mną sanitariuszka. Spać mi nie wolno było. Mogłam dostać krwotoku. Gdzieś w kościele wydzwoniono 12. Och, jeszcze tak długo. Chciało mi się straszliwie pić, ale ust otworzyć nie mogłam. Krew mi już nie szła. Nie skarżyłam się na ból wcale. Siostra Halinka przychodziła do mnie kilka razy. Noc powoli zaczęła blednąć. Wydzwoniono 4. Och, jak to dobrze. Za chwilę będzie zupełnie jasno. Pragnienia już powstrzymać nie mogłam i poprosić też siły nie miałam, lecz pani Halinka jakby się domyślała i zapytała mnie. Przymrużyłam powieki, to była moja odpowiedź i równocześnie prośba. Dzień wstawał jasny i pogodny. Była to niedziela. Rano sanitariuszka umyła mi twarz mokrą watą, uczesała i poprawiła łóżko. Czułam się znacznie lepiej. Po obchodzie długo siedziała przy mnie siostra. Dowiedziałam się tylko, że operacja trwała 45 minut. Mimo mych próśb nic więcej się dowiedzieć nie mogłam. Cieszyło mnie to, że na wierzchu nie miałam żadnego cięcia. Zmiany zewnętrznej nie było żadnej. Około godziny 8 odwiedziły mnie mamusia, Cesia i Adzia. Z twarzy jej, mamy, wyczytałam, że nie mniej cierpiała ode mnie. Zaczynałam po trochu mówić. Przed godziną 11 miałam innych gości, a nimi byli koledzy Jerzy Grodecki, Mark Fart Ryszard, Pawlik Stanisław i Zajdel Władysław. Na zadawane mi pytania odpowiadałam cicho i wolno. Byli w obozie i są z obozu. Szczerze im tego zazdrościłam. W czasie tej rozmowy weszła sanitariuszka, jak zwykle wesoła i rozgadana. Oho, ileż to kawalerów ma dzisiaj nasza curuchna. No, do takiej ładniutkiej panienki to i warto przychodzić. Co, chłopaki? Prawda? No, naturalnie, ktoś powiedział. Myślałam, że spalę się, ale operacja wyssała wszystką krew. Na szczęście leżałam spokojna, nieruchoma i blada. Żegnając się, życzyli mi szybkiego powrotu do zdrowia i przybycia na obóz. Na nic więcej zdobyć się nie mogłam. Tylko krótkie dziękuję, ponieważ czułam się mocno zmęczona. Za chwilę już drzemałam, ale silny ból głowy nie pozwolił usnąć mi wcale. Po obiedzie z chciwością napiłam się herbaty. Pozycja leżąca męczyła mnie okropnie. Prawie całodzienne oględziny wyczerpały mnie całkowicie. Dzień drugi mijał, a sen dokuczał coraz uporczywiej. Pieśń nocy stawała się coraz potężniejsza. Tej nocy już trochę usnęłam. W poniedziałek o godzinie 9 zabrała mnie siostra na opatrunek. Mój Boże, i znowu ta sama sala i takie straszne wirzenia. Przy wyjmowaniu bandażu nie krzyczałam mimo tak strasznego bólu, lecz w czasie wkładania nowego od jęku już powstrzymać się nie mogłam. Cichonko, cichonko, wielka niec, pocieszał mnie lekarz. Operacja się udała. Lecz ja już nic nie rozumiałam, co mówił do mnie lekarz. Po chwili otwarłam oczy. Byłam na łóżku w swej sali, a obok mnie jak w ten czas siedziała siostra ze szklaneczką i wachlarzem. Proszę siostry, już więcej nie pójdę na opatrunki. Siostro, one takie bolesne, cicho szeptałam. Nie, Wanduś, to tylko pierwszy taki. Ach, to niemożliwe, ja siostrze nie wierzę, powiedziałam z żalem i goryczą. Co? Ty mi nie wierzysz? Tak mówiła szczerze ta dobra, miła i ładna siostra. Zrobiło mi się przykro i źle. Przymknęłam powieki. Oj nie, to niemożliwe. Cóż ja powiedziałam? Przepraszam bardzo, bardzo siostrę. Ucałowała mnie długo i gorąco. Pokochałam ją. Ona przecież była przy mnie w chwili dla mnie najstraszniejszej. W chwili operacji. Tak jak okazało się na drugi dzień, to siostra miała rację. Opatrunek nie był tak bolesny jak pierwszy. Z każdym dniem czułam się lepiej. Bardzo często odwiedzano mnie, to też ani się spostrzegłam, jak upłynęło już 6 dni szpitalnych. Na 7 dzień wyszłam na powietrze. Nogi się chwiały pode mną. Stać nie mogłam ani sekundy. Zbliżył się wreszcie dzień ostatniego opatrunku. Z sali ambulatoryjnej szłam już bez waty. Żadnego znaku nie było. Tylko jeszcze lekka opuchlizna. Jakież to szczęście. Już do domu. Na pewno dziś. Uradowana biegnę do swej sali, lecz radość ta była tylko chwilowa. Wandeczko, powiedział lekarz, byś wybierała szpital albo sanatorium, powiedziała do mnie siostra Halinka. I wtedy to właśnie po raz pierwszy po operacji serdecznie zapłakałam. Po 5 dniach ku wielkiej mej radości wypisano mnie, a to tylko dlatego, że potrzebne było miejsce dla pani Szopińskiej, która miała zająć me łóżko po operacji. Sanatorium mnie ominęło, a natomiast przybyły zastrzyki. Strychy Nina i Kokodylum. Po czułym pożegnaniu usiadłam do dorożki i opuściłam ten dom mego cierpienia. Po 2 dniach zabrano mnie do izolatki. Ale to nieduże zmartwienie, gdyż to w swoim zakładzie. Niedługo też leżałam. Nos mnie już prawie nie bolał. Czułam się najzupełniej dobrze. Obóz odwiedzałam nawet dość często. Dni wakacyjne, jednostajne i bezbarwne mijały coraz szybciej.